Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Widzialne, niewidzialne.
Dobry wieczór, serdecznie witamy Państwa w naszej cotygodniowej audycji. Audycja Widzialne, Niewidzialne w tym tygodniu będzie dotyczyła spraw związanych z ludźmi, których Kościół obdarza szczególną troską w tym roku świętego brata Alberta, który obchodzimy w Polsce. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj ksiądz Kamil Chojnacki, dyrektor Caritas diecezji warszawsko-praskiej. Witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie.
A korzystając z tego, że jest z nami dzisiaj ksiądz dyrektor Caritas diecezji warszawsko-praskiej, chciałam zapytać, czy Caritas to jest, bo mówi się potocznie Caritas, prawda? I nam się zwykle kojarzy działalność Caritas ze świecami na przykład adwentowymi.
Jest to bardzo dobre skojarzenie.
Właśnie, ale czy Caritas to jest tak jakby jedna organizacja, jedna instytucja, czy w związku z tym, że na przykład ksiądz jest dyrektorem diecezji warszawsko-praskiej, to po prostu są jakby różne zadania rozdysponowane pomiędzy poszczególne Caritasy, bo też jest Caritas Polska. Jaki jest związek między Caritas Polska, a na przykład Caritas diecezji warszawsko-praskiej?
Już tłumaczę. Jeśli chodzi o strukturę organizacyjną, każda diecezja w Polsce powołała własną Caritas. Są to jednostki, które posiadają osobowość prawną. Zwykle są to jednostki, które są także organizacjami pożytku publicznego. Natomiast są to struktury niezależne od siebie. Natomiast zatem mamy parę dziesiąt Caritas diecezjalnych w naszym kraju. Oddzielną strukturą jest natomiast Caritas Polska. Nie jest ona strukturą zwierzchnią wobec Caritas diecezjalnych. Jest to oddzielna organizacja, która swoim terenem obejmuje, swoim działaniem obejmuje teren całej Polski. Została ona powołana przez Konferencję Episkopatu Polski. Natomiast z punktu widzenia zależności organizacyjnych jest to po prostu oddzielna struktura, nie jest to struktura zwierzchnia. Każda Caritas diecezjalna działa na terenie danej diecezji, więc w związku z tym Caritas diecezji warszawsko-praskiej operuje na terenie diecezji warszawsko-praskiej. Natomiast na terenach diecezji ościennych działają już Caritas danej diecezji. Mm-hmm.
Caritas oznacza po łacinie miłość, szacunek. Rozumiem, że to hasło jest czymś, co też kształtuje misję Caritas.
Tak, jak najbardziej. Misją Caritas jest pomaganie ludziom szczególnie potrzebującym pomocy. Ta kategoria jest bardzo szeroka. Zaczynamy od osób ubogich, od osób wykluczonych społecznie. Mamy osoby niepełnosprawne, osoby potrzebujące pomocy w różnego rodzaju trudnych wypadkach życiowych i staramy się obejmować je po naszą działalnością, naszą pomocą, świadczyć wobec nich pomoc. Mówimy tutaj o pracy systematycznej, ciągłej, ale także o działalności akcyjnej związanej z różnego rodzaju wydarzeniami losowymi.
A jakie zadania podejmuje Caritas diecezji warszawsko-praskiej? Jakie ma dzieła w swojej strukturze, w swoim planie, harmonogramie działań?
Nasza Caritas prowadzi 46 podmiotów, jednostek organizacyjnych. Działalność jest naprawdę zdywersyfikowana, bardzo szeroka. Mamy hospicja domowe i długoterminową opiekę zdrowotną, czyli tutaj udajemy się do domów pacjentów i otaczamy ich opieką polegającą przede wszystkim na świadczeniach medycznych. Mamy także również w Lambertowie przychodnie zdrowia. To jest działka medyczna. Zajmujemy się także osobami niepełnosprawnymi. Tutaj mamy różnego rodzaju zinstytucjonalizowane formy otaczania ich opieką. Mamy warsztaty terapii zajęciowej w Mińsku Mazowieckim. Mamy środowiskowe domy samopomocy. Taki dom działa jeden w Mińsku Mazowieckim i ono swoją opieką obejmuje osoby chore psychicznie. Natomiast ten w Radzyminie są to osoby, które są już niepełnosprawne intelektualnie. Mamy także duszpasterstwo osób niepełnosprawnych. Ono działa w Warszawie przy ulicy Grochowskiej. Następnie naszą troską otaczamy także dzieci. I tutaj prowadzimy świetlice w różnych miejscach. Jest świetlica w Mińsku Mazowieckim, jest świetlica w Otwocku. Mamy także dom samotnej matki w Zielonce oraz mamy centra interwencji kryzysowej, ośrodki interwencji kryzysowej, które otaczają opieką osoby, głównie matki, znajdujące się w różnego rodzaju krytycznej sytuacji rodzinnej, zwykle związanej z przemocą.
No to rzeczywiście bardzo szeroka działalność.
Tak, to prawda.
Ale na jakiej zasadzie te placówki działają? Bo wspomniał ksiądz, no jakichś na przykład takich instytucjach związanych z pomocą medyczną. Czy to jest tak, że to są placówki, do której ktoś, kto jest potrzebujący, bo jest chory, a jednocześnie jego sytuacja finansowa nie jest zbyt dobra, czy może przyjść skorzystać z jakiejś bezpłatnej pomocy medycznej w takich ośrodkach?
Jeśli chodzi o wszystkie nasze ośrodki medyczne, mamy zakontraktowane usługi medyczne z Narodowym Funduszem Zdrowia, więc w związku z tym wszystkie osoby, które są ubezpieczone, mają prawo korzystać z takiego podmiotu, czy to jest hospicjum domowe. Wiadomo, tutaj kryterium jest kwestia choroby onkologicznej i zwykle stanu terminalnego. Opieka długoterminowa domowa zajmuje się osobami starszymi, które no, nie są w stanie ani same, ani rodzina wokół nich świadczyć odpowiedniego rodzaju, na odpowiednim poziomie opieki, która często wymaga no, specyficznych działań, również związanych ze świadczeniami medycznymi, zaopatrzeniem medycznym. I tutaj tak samo jest to otwarte dla wszystkich osób, które mają ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne opłacone. Tak samo jeśli chodzi o przychodnie zdrowia. Każdy może się zapisać. Ja przyznam, że sam zostawszy dyrektorem, zapisałem się do przychodni zdrowia prowadzonej przez Caritas i tam podlegam podstawowej opiece zdrowotnej.
A jeżeli ktoś jest bezdomny i nie płaci składek?
Jeśli chodzi o osoby bezdomne, no to tutaj zapomniałem jeszcze dodać, że również nimi się zajmujemy, dlatego że prowadzimy jadłodajnię dla osób bezdomnych przy ulicy Lubelskiej. Jest to jedna z największych jadłodajni, o czym pani doskonale wie.
Wydaje ponad 1000 obiadów dziennie.
Tak, tam około 1000 posiłków dziennie, przy czym też wchodzimy w okresie zimowym we współpracę ze Strażą Miejską, więc te posiłki są też rozwożone do tych miejsc, w których bezdomni przebywają w okresie zimowym, a szczególnie w okresie, gdy temperatury są bardziej dotkliwe, spadają poniżej, dużo poniżej zera i oni wtedy nie wychodzą z tych swoich schronisk, miejsc pobytu, to wtedy też dzięki Straży Miejskiej nasze posiłki są do nich dostarczane. Mamy także ośrodek dla bezdomnych, schronisko prowadzone w Legionowie. Tam również mamy programy wychodzenia z bezdomności, więc to też jest bardzo szeroki fragment naszej działalności, już nakierowany bezpośrednio na rzecz osób bezdomnych. Też dosyć szeroko medialnie odbiła się ta inicjatywa, którą Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa podjęła i dotyczy ona od uruchomienia otwarcia łaźni mobilnej. Tutaj czekamy, aż Miasto Stołeczne Warszawa odda nam do dyspozycji obiekt, który będziemy prowadzili. Z różnych powodów mamy chwilowo opóźnienia, ale jesteśmy w gotowości w każdej chwili do podjęcia działań.
A co to znaczy łaźń mobilna? Na czym to polega?
Łaźnia mobilna
taki
będzie...
Taki objazdowy samochód jakiś?
Nie, to nie jest objazdowy samochód. Łaźnia mobilna składa się z 4-5 kontenerów, które będą zmieniały swoją lokalizację na terenie Warszawy. Pierwsza będzie znajdowała się przy Emilii Plater w okolicach Pałacu Kultury. Następna lokalizacja wskazana przez miasto, bo tutaj jeśli chodzi o lokalizację i podłączenie tej mobilnej łaźni, tym wszystkim zajmuje się i koordynuje Miasto Stołeczne Warszawa, będzie po praskiej stronie, po naszej, po prawej stronie Wisły. I tych lokalizacji ma być 3-4 w ciągu roku i cyklicznie one będą się zmieniały i ta mobilna łaźnia będzie przestawiana w inne punkty. Jest to program pilotażowy, więc w związku z tym no, pewnego rodzaju mamy tutaj niepewność, z jakim spotka się to zainteresowaniem ze strony osób bezdomnych. Stąd myślę, że też ta kwestia zmiany lokalizacji wpływa na to, że jakby ma na celu wybadanie też, gdzie tym osobom bezdomnym byłoby najlepiej korzystać z takiej łaźni.
Mhm. To myślę, że to jest rzeczywiście takie wyjście naprzeciw potrzebom tym osobom bezdomnym. Ja kiedyś rozmawiałam z jednym panem, który mówił, że dla nich to jest po prostu bardzo ważne, żeby móc się ogolić, umyć.
No, ale oczywiście, że tak. No, bądźmy szczerzy. Miasto Stołeczne Warszawa parę lat temu wydało zakaz przemieszczania się środkami transportu publicznego osobom, których stan, no, nazwijmy to garderoby i higieny, stwarza warunki bycia uciążliwym dla współpasażerów, więc dodatkowo dworzec centralny po remoncie uszczelnił się, tak to powiedzmy kolokwialnie. Więc w związku z tym te warunki, miejsca, w których osoby bezdomne mogłyby skorzystać z z higieny osobistej przebrać się w czystą odzież, no są po prostu bardzo potrzebne, żeby mogli mimo wszystko funkcjonować na terenie miasta. Tym bardziej, że nie oszukujmy się, no zimy mimo zmian klimatycznych potrafią doskwierać, więc w związku z tym to miejsce, gdzie można wejść, przycupnąć, ogrzać się, no jest im po prostu potrzebne, mimo różnego rodzaju sytuacji i sprzężeń, które wiążą się ze zjawiskiem bezdomności. Są to cały czas ludzie, którzy mają godność i o których musimy pamiętać, mimo że czasem oni sami o tym nie pamiętają.
A tak jak ksiądz powiedział, w związku z tak zwanym uszczelnieniem dworca centralnego, te całe dziesiątki pewnie osób bezdomnych, które na terenie dworca znajdowały jakieś schronienie, mogły się ogrzeć. Gdzie one się podziały wszystkie, te osoby? Bo jakoś tak zniknęły z dworca centralnego, ale przecież nie zniknęły z powierzchni ziemi, tak? A rzeczywiście jest zima, jest zimno. Jak takie osoby sobie radzą?
Zniknąć oczywiście nie zniknęły. Wiadomo, że w okresie mrozu, w okresie zimy, jesienno-zimowym, osoby bezdomne zwykle napływają do miasta, bo po prostu jest łatwiej przetrwać. Jest więcej miejsc publicznych, w których te temperatury jakoś są zachowane, więc jakby nie zniknęli, nie zniknęły te osoby. Troszkę próbują korzystać z higieny osobistej na terenie Pałacu Kultury. Pałac Kultury z wiadomych względów po prostu się przed tym broni, stąd ta idea łaźni mobilnej jest tak ważna. Natomiast zwykle takie osoby po prostu w różnego rodzaju kanałach, miejsca, gdzie jest jakaś rura z ciepłą wodą, z jakimś ogrzewaniem, no po prostu funkcjonują, schodzą trochę w podziemia. Mamy schroniska. Na terenie miasta Warszawy Caritas nie prowadzi jeszcze żadnego schroniska. Nie ukrywam, że mamy jakieś plany na ten temat. Schronisko prowadzi Caritas Archidiecezji Warszawskiej przy ulicy Żytniej.
A schroniska to są takie miejsca, gdzie osoba bezdomna może przyjść w ciągu dnia i też spędzić noc, czy to są bardziej noclegownie?
Że tak powiem, i noclegownia, i schronisko są to miejsca, w których osoby bezdomne mogą spędzić noc. Mhm. Mhm. Mamy jeszcze ogrzewalnię, jako taką najniższą formę świadczenia usług socjalnych, nazwijmy to tak trochę bardziej fachowo, wobec osób bezdomnych. Mamy te trzy punkty, noclegownie, schroniska i ogrzewalnie, ale generalnie chodzi o to, że w każdym z nich osoby bezdomne mogą spędzić noc.
Wspomniał ksiądz o tych wielu różnych inicjatywach i działach, które Caritas podejmuje. Moje pytanie jest takie, czy państwo nie byłoby w stanie samo podołać tym potrzebom wszystkim? Czy Caritas robi to dlatego, żeby wspomagać państwo ze względu na niewydolność państwa w tej kwestii? Czy to bardziej wynika z jakiegoś takiego chrześcijańskiego powołania, z chrześcijańskiej potrzeby serca, że tak powiem?
Pytanie jest bardzo złożone, dlatego że z jednej strony Caritas po prostu posiada misję. Misją jest pomoc drugiemu człowiekowi w potrzebie. I niezależnie od tego, na ile państwo byłoby efektywne i aktywne w tej dziedzinie, Caritas zawsze działałaby i pomagała. Dlatego, że jak mówi Pan Jezus, lojalnie nas uprzedzając, ubogich zawsze mieć będziecie u siebie. Natomiast jeśli chodzi o kwestię działań podejmowanych przez państwo, związanych jakby z programem socjalnym, z polityką społeczną, jest to bardzo skomplikowana kwestia. Możemy powiedzieć, że z jednej strony państwo, na państwie spoczywa obowiązek. Możemy tutaj rozróżnić różnego rodzaju szczeble administracji, zarówno tej państwowej, jak i tej samorządowej. Ustawa tutaj bardzo konkretnie precyzuje, do kogo, na jakim szczeblu należą jakie działania związane z pomocą społeczną. Niemniej jednak też należy zauważyć, że w związku z budowaniem, funkcjonowaniem społeczeństwa obywatelskiego, decentralizacją państwa i jakby wychodzeniem państwa z roli głównego aktora na scenie społecznej, państwo podejmuje coraz częściej, jakby jest taki model, który jest przyjmowany bardzo powszechnie, państwo deleguje zadania. To znaczy, mamy na przykład chociażby opiekę nad osobami bezdomnymi, o których już żeśmy dzisiaj rozmawiali. I teraz państwo może samo prowadzić. Państwo, czy tutaj już konkretnie, jakby nazwijmy to struktury administracyjne, czy samorządowe, czy publiczne, mogą same prowadzić dane schronisko, ale równie dobrze mogą delegować zadanie, przekazać je podmiotom trzeciego sektora wraz z finansami, na prowadzenie takiej działalności. Wtedy takim podmiotem, który prowadzi dany rodzaj działalności, staje się podmiot trzeciego sektora, czyli niejako wyręcza, ale możemy bardziej powiedzieć, że jest partnerem, który na podstawie przekazanych środków wykonuje dane zadanie. I tutaj Caritas, zarówno naszej diecezji, jak i myślę, że wszystkie Caritas w Polsce, bardzo często wchodzą w taką współpracę, to znaczy samorządy, głównie samorządy, bo to na nich większość rzeczy spoczywa, organizują konkursy. Można złożyć swoją ofertę na prowadzenie domu samotnej matki, świetlicy, jadłodajni. Caritas startuje w takim konkursie, przedstawia swoją ofertę. Te oferty są oceniane oczywiście przez ekspertów i jest ogłaszany podmiot, który wygrywa konkurs. I na tej podstawie właśnie między innymi nasza Caritas prowadzi bardzo dużo ośrodków. Mamy tutaj albo jesteśmy współrealizatorami zadania, albo mówimy wręcz o powierzeniu zadania, czyli o całościowym wykonywaniu zadania przez Caritas.
Czyli można powiedzieć, że Caritas jest postrzegany jako taki partner bardzo poważny i bardzo odpowiedzialny, tak, i sumienny w wywiązaniu się z tych zadań.
To prawda. Wiadomo, że Caritas jest podmiotem, który w tej przestrzeni publicznej odrodził się po 89 roku. W tym roku nasza Caritas będzie obchodziła 25-lecie istnienia, więc jesteśmy organizacją, byśmy powiedzieli, z tradycjami, która realizuje bardzo dużo projektów i która myślę, że dla samorządów jest o tyle atrakcyjnym partnerem, że nie pojawiliśmy się wczoraj, czyli mamy tą ciągłość działania, a dodatkowo rzeczywiście jesteśmy nastawieni na pomaganie ludziom. Nie szukamy tutaj, nie realizujemy żadnych jakichś własnych organizacyjnych korzyści. Bardzo dużo osób w Caritas pracuje na zasadach wolontariatu, więc jakby mówimy tutaj o też budowaniu tych więzi społecznych, kapitału społecznego, społeczeństwa obywatelskiego, gdzie angażujemy osoby dobrej woli do pomagania osobom potrzebującym.
Za chwilę zaprosimy Państwa na muzykę, ale zanim się to stanie, jeszcze przypomnę numer, pod którym na Państwa SMS czekamy. 787-999-708. Gdyby ktoś z Państwa chciał włączyć się do naszej audycji, do naszej rozmowy, skomentować to, o czym rozmawiamy, albo podzielić się być może jakimiś swoimi doświadczeniami, refleksjami związanymi z pracą, z posługiwaniem, albo z kontaktem z osobami, którym Caritas pomaga, w pomoc, którym się angażuje i którą to pomoc organizuje, to oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy do tego, żeby pisać do nas. Rozmawiamy w tym tygodniu, w czasie tej środy, drugiej środy miesiąca, właśnie o biednych. I Caritas jest jedną z takich instytucji, która pomaga biednym w szerokim tego słowa znaczeniu, więc z tymi sprawami, które jednak jakoś się w naszym świecie materialnym urzeczywistniają i myślę, że to, co Caritas robi, to jest też właśnie to, co my widzimy, a co jest przejawem miłości Bożej, która jest w świecie obecna, ale która potrzebuje jakiegoś takiego zwizualizowania, uzewnętrznienia się w czynach ludzkich. I myślę, że to, co ksiądz mówi o misji Caritasu, o tym, że jednak my jako chrześcijanie powinniśmy być wrażliwi na potrzeby naszych bliźnich i ludzi potrzebujących, no to jest jednak coś, co jest takie bardzo czysto chrześcijańskie i Caritas właśnie tym się zajmuje. Ksiądz wspomniał na początku naszej rozmowy o bardzo wielu obszarach działania Caritas. Ponad 40 różnych placówek Caritas tak, prowadzi. I to jest coś, o czym my być może w ogóle nie wiemy, bo nam się Caritas zwykle kojarzy z takimi akcjami, prawda? Świece, jakieś
tak,
wakacje.
To prawda. Chyba najbardziej w przestrzeni takiej publicznej, medialnej Caritas istnieje w związku z wigilijnym działem pomocy dzieciom, kiedy to rozprowadzane są świece na stół wigilijny, a uzyskane środki są przeznaczane na różnego rodzaju pomoc dzieciom w naszym kraju, ale rzeczywiście skojarzenie jest głównie z taką akcyjnością.
A tu się okazuje, że to jest wiele takich placówek, które działają, no właśnie, które działają przez wiele, wiele lat i świadczą pomoc nie tylko doraźną, ale taką pomoc bardzo systematyczną i długookresową. Chciałam zapytać się, czy osoby, które pracują w tych różnych placówkach Caritasu, wspomniał też ksiądz, że bardzo wiele osób działa na zasadzie wolontariatu, że to są ludzie dobrej woli. No ale jednak Caritas zatrudnia też osoby.
Tak, to prawda.
Dużo jest takich pracowników, na przykład w diecezji warszawsko-praskiej, w tych wszystkich 40 ponad placówkach prowadzonych przez Caritas?
Przyznam szczerze, że dokładnej liczby nie jestem w stanie nawet ja podać, dlatego że tutaj mamy też umowy zlecenia, więc jakby ktoś jest zatrudniony na dany miesiąc, a w następnym miesiącu już nie, z uwagi na różnego rodzaju jakby specyfikę projektów i jakby zapotrzebowanie beneficjentów, ale rząd wielkości to jest taki, że mniej więcej około 200 osób pracuje w Caritas. Mhm.
A czy to są osoby, które przychodzą z jakiejś takiej potrzeby serca, że właśnie tu w Caritas chcą pracować, że to jest coś, co jest związane z takim ich nastawieniem do życia, z chęcią pomocy ludziom, którzy tej pomocy potrzebują? Czy to jest jakiś specjalny typ człowieka? Inaczej zapytam tych
ludzi,
którzy
do Caritas
przychodzą.
Na pewno praca w Caritas wiąże się z tym, że nie wykonujemy swoich obowiązków od do. Tak, minęło 8 godzin czasu pracy, dziękuję, pakuje się boksy startowe i opuszczamy miejsce pracy, udajemy się do domu i nie przejmujemy się niczym. Praca w Caritas niewątpliwie wymaga poświęcenia poza godzinami pracy, które nie będą rozliczane w ramach godzin nadliczbowych, ani za to płatne. I jakby trzeba mieć tego świadomość, z uwagi na specyfikę działalności, o której mówiłem już w ramach naszego pierwszego wyjścia antenowego, to osoby, które pracują w Caritas, niewątpliwie muszą mieć też wykształcenie kierunkowe. Tak, do pracy z osobami niepełnosprawnymi w środowiskowych domach samopomocy potrzebne jest określone wykształcenie, więc są to osoby w pełni sprofesjonalizowane. Tak samo pielęgniarki, które u nas pracują, muszą mieć ukończone, czy lekarze ukończone poza zwykłymi studiami medycznymi, bardzo często jeszcze dodatkowe kursy i specjalizacje, żeby można było pracować i jakby świadczyć tę pomoc w ramach pewnego rodzaju wymagań organizacyjnych nałożonych nam przez ustawodawstwo. Skróciłbym to mniej więcej w ten sposób, zamknął w takim stwierdzeniu. Więc w związku z tym mamy po prostu pracowników, którzy są profesjonalistami. Natomiast tam, gdzie mamy pewnego rodzaju, czy chociażby praca z dziećmi też wymaga różnego rodzaju dodatkowych uprawnień, czy to oligofrena pedagogika, czy socjoterapia. Natomiast mamy też część zadań, która opiera się ewidentnie już na takiej pracy wolontariatu, dlatego że może to robić każdy. Jeśli chodzi o Caritas, w szczególności naszej diecezji, to możemy powiedzieć, że mamy takie dwie struktury, dwa skrzydła. Pierwsza to jest ta związana właśnie z formalnym zatrudnieniem w konkretnych jednostkach, jednej z tych 46, które prowadzimy, gdzie no, trzeba spełniać pewnego rodzaju standardy profesjonalizacji naszych działań. Ale z drugiej strony mamy też to skrzydło związane z wolontariatem, które opiera się już na parafialnych zespołach Caritas. Te parafialne zespoły Caritas, jak sama nazwa wskazuje, funkcjonują przy parafiach i tutaj nie mamy pracowników opłacanych. Tutaj mamy już czystej wody i pierwszej klasy wolontariusze, którzy organizują różnego rodzaju działania i moglibyśmy powiedzieć, że jakby ich praca, to co oni robią, to co podejmują, jest właściwie najpiękniejsze i najbardziej wartościowe, dlatego że mają bardzo duże zakorzenienie lokalne. Znają swoich sąsiadów, znają teren, wiedzą gdzie kto mieszka, jak funkcjonuje, jakie ma potrzeby. I ewidentnie na zasadzie wolontariatu i na zasadzie wrażliwości i potrzeby serca poświęcają swój czas, swoje siły, swoje życie po to, aby pomagać. Ta pomoc w parafialnych zespołach Caritas ma różny wymiar. Mamy parafialne zespoły Caritas, które organizują różnego rodzaju zbiórki, żywności, odzieży, czy innych środków, odzieży, a następnie to jest przekazywane rodzinom potrzebującym, które mieszkają na terenie danej parafii. Ale mamy także takie zespoły parafialne Caritas, w których mamy rzeczywiście bardzo dobrych liderów, aż czasami jak słucham opowieści, jak pracują, nie chcę aż się wierzyć, że są to osoby, które działają tylko i wyłącznie na podstawie swojej intuicji, bo robią rzeczy, które w ramach studiów z polityki społecznej są po prostu tłumaczone jako wzorcowe studentom. I tak mamy na przykład tutaj na terenie Warszawy, ale też poza Warszawą, parafialne zespoły Caritas, które aktywizują i tworzą więzi międzyludzkie, kapitał społeczny. Dlatego, że na przykład młodzież gimnazjalna, uczestnicząc w pewnego rodzaju sieci, odwiedza osoby chore, robiąc im zakupy, albo sprzątając, albo czytając książkę, albo siedząc. To samo mamy odnośnie dzieci w różnego rodzaju świetlicach. Mamy także na zasadzie takich centrów przyparafialnych, byśmy powiedzieli, organizowane zajęcia, czy to w postaci klubów seniorów, czy seniora, czy to w postaci świetlic, w których w ramach wolontariatu przychodzą nauczyciele, czynni albo emerytowani, organizując korepetycje dla dzieci. I te dzieci mogą z tego korzystać. I to nie jest jednorazowe, tylko rzeczywiście jest to ciągłe i systematyczne, integrujące, a jednocześnie bardzo często osoby, które korzystają z pomocy w ramach takiego parafialnego zespołu Caritas, potem same się angażują i zaczynają pomagać. Pomagać innym, którzy też potrzebują pomocy, może akurat nie na tym polu, w którym oni sami są biorcami, ale są inne przestrzenie, w których mogą być dawcami i tam wchodzą w tę pracę, w to bycie w Caritas, w to świadczenie pomocy, w to bycie wrażliwym, otwartym na drugiego człowieka.
Nieprzypadkowo o tym dzisiaj wszystkim rozmawiamy. Tak jak już wspomniałam, ze względu na obchodzony w kościele w Polsce rok świętego brata Alberta, już przedstawiciele różnych organizacji, które pomagają biednym, potrzebującym, były zapraszane takie osoby, przedstawiciele tych organizacji, siostry albertynki, osoby reprezentujące Fundację Kapucyńską, no i właśnie dzisiaj Caritas, ponieważ w świadomości Polaków, chyba Caritas jest zresztą to potwierdzają liczby i dane, jest chyba instytucją, która najwięcej dzieł charytatywnych prowadzi, skupia najwięcej różnego rodzaju instytucji i chyba też osób, którym pomoc jest udzielana. To jest chyba największe grono odbiorców, prawda?
Tak, Caritas to prawda. Pomaga. Ja teraz nie jestem w stanie przytoczyć z pamięci dokładnie danych, ale parę lat temu był przygotowany taki raport opublikowany zresztą w Rzeczpospolitej, który pokazywał rzeczywistość, taką codzienność pracy Caritas i śmiało możemy powiedzieć, że Caritas jest taką organizacją pozarządową, która właściwie na terenie Polski świadczy najwięcej.
Mhm. Czyli niezwykła pomoc dla państwa, a jednocześnie w roku świętego brata Alberta, w kontekście tego, o czym ksiądz przed chwilą mówił, o tym włączaniu się różnych osób, wolontariuszy, to też pokazuje, że mamy bardzo serce wrażliwe na potrzeby tych, którzy potrzebują naszej pomocy i że to nie tylko te osoby, które wykonują zawodowo swoją pracę, będąc zatrudnionymi w Caritas, ale również te osoby, które mają taką potrzebę pomagania innym, dzięki strukturom Caritas znajdują też swoje miejsce, tak jakby...
Tak, to prawda.
Tak jak ksiądz powiedział, chociażby w Caritas przy parafialnych
zespołach Caritas, tak jak najbardziej.
A chciałam zapytać, czy Caritas w roku świętego brata Alberta ma jakieś specjalne projekty w planie?
Powiem tak, że...
Inaczej mówiąc, czy Caritas obchodzi rok świętego brata Alberta w jakiś sposób?
Caritas niewątpliwie obchodzi rok świętego brata Alberta. Mamy przygotowany program peregrynacji relikwii, które posiadamy w parafialnych zespołach Caritas. Relikwie znajdują się w kaplicy, która jest w siedzibie przykawęczyńskiej. Jak odprawiam codziennie mszę świętą, to święty brat Albert nam towarzyszy w kaplicy. Natomiast ja myślę, że tutaj należy zwrócić uwagę na taką rzeczywistość codziennej pracy. Bo z jednej strony dobrze wiemy, że obchody różnego rodzaju uroczystości, rocznic bardzo często wiążą się z pewnego rodzaju akcyjnością. I ta akcyjność ze wszechmiar jest słuszna i dobra, dlatego że uzmysławia nam coś dodatkowo ważnego, organizuje nasze siły przy okazji jakiejś daty, jesteśmy w stanie dać z siebie więcej. Natomiast to, co jest, wydaje mi się, jakby fundamentem pracy społecznej, to jest ta zwykła, szara codzienność i gotowość. Jakby rocznice uzmysławiają nam i pozwalają nam i pomagają nam w prezentowaniu i pokazywaniu tej codziennej pracy. Ale z punktu widzenia jakby naszych beneficjentów, długookresowa stabilność i zaangażowanie uważam, że jest po prostu najważniejsza i bezcenna.
SMS przyszedł od państwa, przeczytamy go. Czy Caritas weźmie udział w konsultacjach społecznych 17 lutego w piątek? To jest temat tego kongresu, to jest temat tych konsultacji społecznych, zbliżający się pierwszy kongres zdrowia psychicznego.
Powiem szczerze, że nie wiem i nie potrafię teraz w sposób definitywnie odpowiedzieć na to pytanie. Zależy to też od bieżącej naszej działalności, tak? Czy jakby mamy tutaj coś do powiedzenia w tym temacie.
Poza tym to jest przy Nowym Świecie się odbywa.
Jeżeli to jest na Nowym Świecie, to już jakby to jest teren miasta stołecznego Warszawy. Wiadomo, że tutaj Wisła dzieli Warszawę na dwie części. Jest to już po stronie archidiecezji warszawskiej. Pytanie jest takie, czy jakby uczestniczymy, czy tam są jakieś tematy poruszane, które dotyczą już naszego terenu, bo tak jak wspominałem na samym początku, Caritas diecezjalna działają na określonym terenie.
Mhm. W ostatniej części tej naszej rozmowy dzisiaj dotyczącej działań Caritas, chciałabym jeszcze tutaj przytoczyć, czy właściwie odwołać się do kilku słów papieża Franciszka, ponieważ my wszyscy wiemy oczywiście, jak wrażliwy papież jest na potrzeby biednych i wielokrotnie wspomina o tym, że na przykład w centrum uwagi działań wszystkich powinni być biedni, albo też mówi o tym, że biedni zepchnięci na margines muszą być w centrum naszej uwagi, troski codziennego działania, czyli to jest w pewnym sensie związane z tym, co robi Caritas, czyli właśnie codzienne działanie, codzienna troska, nie tylko doraźnie, ale taka stała, systematyczna pomoc.
Międzyludzka zwykła.
Dokładnie tak. Papież Franciszek mówi też o tym, że kiedy w mieście biedni i słabi otaczani są opieką, okazują się skarbem Kościoła i społeczeństwa. Kiedy jednak społeczeństwo lekceważy biednych, prześladuje ich, widzi w nich przestępców, wpycha w ramiona mafii, wtedy ubożeje i wręcz popada w nędzę i traci wolność. No oczywiście tutaj włoska mafia, ale ja myślę, że tę wypowiedź też można oczywiście odnieść do realiów każdego państwa, bo to tutaj po prostu odtrąceni ludzie degradują się społecznie i zaczynają łączyć się w nurt jakiegoś życia przestępczego.
Tutaj też jest taka aluzja do starożytnego kościoła i historii ze świętym Wawrzyńcem, które mając oddać skarbiec kościoła, skarb kościoła przyprowadził biednych.
Mm-hmm. A jeszcze papież mówi o czymś takim. Ja zapytam o to księdza, ponieważ ksiądz jest wykształcenie ekonomistą.
Zdarzyło się.
Nie do przyjęcia, jako nieludzki jest światowy system ekonomiczny, który odrzuca mężczyzn, kobiety i dzieci za to, że wydają się już nieprzydatni według kryteriów rentowności firm czy innych organizacji.
Dotyka to bardzo poważnego problemu, dlatego że system ekonomiczny, który w większości państw świata jest przyjęty, jest oparty na doktrynie wolnego rynku i kapitalizmu. Z drugiej strony alternatywą, którą przerabialiśmy dosyć powszechnie, znaczy nie powszechnie, w części państw na świecie, to była koncepcja socjalizmu, ewentualnie już takiej bardziej zradykalizowanej wersji komunizmu i okazała się jedną wielką porażką i ślepą ulicą, która do niczego nie doprowadziła i wcale mimo haseł bazujących na równości, tak naprawdę tej równości również ekonomicznej i społecznej w tych systemach nie było. Myślę, że jakby nierówności są wpisane w funkcjonowanie świata. My się różnimy, nie jesteśmy równi i co byśmy nie robili, nigdy nie będziemy ani identyczni, ani równi. Mamy różnego rodzaju talenty, no po prostu tak Pan Bóg to wszystko poukładał, a dodatkowo jeszcze po grzechu pierworodnym trochę się skomplikowało w tej dziedzinie. Natomiast rzeczywiście jakby sam system ekonomiczny, mechanizmy wolnorynkowe nie są w stanie chronić przed wykluczeniem. Zwykły rachunek zysków i strat i maksymalizacja zysku w pewien sposób eliminują osoby słabsze. Więc w związku z tym jest potrzeba pewnej korekty zachowań rynkowych. Czy ta korekta będzie przeprowadzana na płaszczyźnie rynku poprzez ingerencję państwa, czy będzie przeprowadzana dzięki wrażliwości w wychowaniu i ukształtowaniu, formowaniu sumień poszczególnych ludzi, uczestników tego wolnego rynku, to jest już oddzielna kwestia. Z naszego punktu widzenia możemy powiedzieć, że to, na co mamy wpływ na co dzień, to jest nasze osobiste świadectwo uczestników przestrzeni, w której mamy określony system ekonomiczny, społeczny i które możemy dawać przede wszystkim świadectwo wartościom. Dlatego, że rynek ze swojej istoty wartości pomija. Wartość na rynku wyrażona jest przy pomocy pieniądza. Tak to zostało jakby skonstruowane i tak funkcjonuje. Natomiast wszystkie inne pozostałe wartości, które są już niematerialne, niemierzalne, wymagają od nas pewnego rodzaju świadomego działania, które wykracza poza zwykły, prosty rachunek zysków i strat. I tutaj rozpościera się przed nami bardzo szeroka perspektywa zachowań, w których zaczynamy poświęcać się dla drugiego człowieka. Zaczynamy zachowywać się w sposób, w którym z punktu widzenia tylko i wyłącznie maksymalizacji własnej funkcji użyteczności zaczynamy ponosić pewnego rodzaju stratę, przynajmniej taką doczesną, tak? Bo jeżeli tutaj wprowadzimy perspektywę życia wiecznego, możemy mówić o międzyokresowym rozliczaniu kosztów, zysków i strat i obstawiać sobie pewnego rodzaju zainkasowanie, odcinanie, że tak powiem, kuponów i zbieranie dywidendy w życiu przyszłym, ale rzeczywiście trochę tak sobie żartując tym wszystkim, pewnego rodzaju zachowania, w których poświęcamy się, składamy ofiarę z własnego czasu, z własnych pieniędzy, z własnych talentów na rzecz drugiego człowieka, są po prostu konieczne, abyśmy rzeczywiście zachowali godność i własną, i drugiego człowieka, którego spotykamy. Sam mechanizm rynkowy nie jest w stanie tego zrobić.
I to jest to, co wszyscy my, chrześcijanie, możemy zrobić, włączając się też w pewnym sensie w ten rok świętego brata Alberta, wspomagając te instytucje, które działają na rzecz biednych, na rzecz tym, którym się jakoś w życiu nie udało, które mają potrzeby niezaspokojone przez system społeczny.
Możemy to robić poprzez osobiste zaangażowanie, możemy to robić chociażby przekazując 1% na organizację pożytku publicznego. Tutaj Caritas również zbiera takie środki tą drogą, ale zawsze w ostatecznym rachunku poza pewnego rodzaju wsparciem instytucjonalnym płynącym z takich organizacji jak Caritas wobec osób potrzebujących, tak naprawdę najbardziej bezcenne jest osobiste zaangażowanie. Bo to tutaj dochodzi do spotkania człowieka z człowiekiem, to tutaj dochodzi do pewnego rodzaju przełamania stereotypu oziębłości i anonimowości i znieczulice i dochodzi do tej wymiany, kiedy człowiek człowiekowi jest, nie przestaje być wilkiem, a po prostu staje się dla drugiego człowieka dobry. Tak naprawdę jest to takie pewnego rodzaju fundamentalne pytanie, przed którym powinniśmy stawać każdego dnia. Co mi szkodzi być dobrym? Jak nic, to należy być dobrym.
Jeszcze takie jedno pytanie, które słuchacz zadaje, nie wiem, czy zdążymy na nie odpowiedzieć. Jak wygląda ewangelizacja przy okazji działań pomocowych dla biednych? Pyta pan Adam, mówiąc inaczej. Czy Caritas podejmuje przy okazji działania ewangelizacyjne?
Jak
mam właściwie całą minutę.
To powiem tak. Robimy to albo metodą taką bezpośrednią, dlatego że mówimy po prostu o Chrystusie, mówimy o dobrej nowinie płynącej z Ewangelii. I mamy także siostry zakonne, które u nas pracują, więc jakby ten przekaz ewangelizacyjny jest bezpośredni, ale także wobec osób, które spotykamy, które często mają jak różnego rodzaju problemy osobiste w kwestii wiary, przynależności do kościoła, to po prostu czasem jest to zwykłe świadectwo porządności, które dajemy i bycia dobrym.
Jeszcze jeden SMS, może szybko jeszcze. Bezdomni otrzymują tyle pomocy, a dlaczego nie ma ich w Kościele na mszy świętej? Mogliby skorzystać najwięcej, sięgnąć po największy skarb. To pewnie jest już bardzo
jest skupione. To pytanie trochę prowokacyjne, ale zapewniam, że nie ma ich na mszach świętych takich, że tak powiem, zwykle parafialnych, dlatego że gdy się pojawiają, wzbudzają nasze zaniepokojenie i wszyscy się na nich patrzą
i, że ich nie ma może.
I w pewien sposób ich no tak, cenzurują, ale z drugiej strony zapewniam, że także jest prowadzone duszpasterstwo osób bezdomnych, są księża, którzy nimi się zajmują i tam, jeżeli tylko mają ochotę, to uczestniczą.
I siostry misjonarki miłości też organizują takie msze. Można, jak ktoś chciałby uczestniczyć w takim mszy, to właśnie można pójść do siostry misjonarek miłości i tam jest bardzo dużo ludzi bezdomnych na tych mszach. Rzeczywiście bardzo dużo. Bardzo dziękuję za udział w dzisiejszej audycji. Ksiądz Kamil Chojnacki, dyrektor Caritas i Diecezji Warszawsko-Praskiej, był państwa i moim gościem. Dziękuję również za wszystkie państwa SMS-y i dziękuję Mariuszowi Dorotowi za zrealizowanie naszego programu.
Ja również bardzo dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Widzialne, niewidzialne. Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.